Dobrze, kontynuujemy nasze rozważania o miłości Bożej. W tym roku tematem jest właśnie miłość Boża oparta na świętym Franciszku Salezem, który napisał traktat o miłości Bożej. Traktat ten składa się z 12 ksiąg. Już omówiliśmy sobie 9. Dzisiaj przejdziemy do 10 księgi, która jest bardzo, porusza bardzo ciekawy temat o miłowaniu Pana Boga nade wszystko, a przede wszystkim o przykazaniu miłowania Boga nade wszystko. Tu chodzi tutaj o przykazanie. Więc człowiek jest doskonałością wszechświata, a dusza rozumna jest doskonałością człowieka. Miłość jest doskonałością duszy, zaś miłość Boża jest doskonałością miłości. Dlatego to miłość ku Bogu staje się celem, doskonałością i ukoronowaniem wszechświata. Czyli innymi słowy, wszystko zostało stworzone dla miłości. Cały ten wszechświat, który nas otacza, został stworzony dla miłości. I dobroć Boża zniewoliła nas do swej miłości mocą przykazań. Ano właśnie dlatego, żeby wielkość Boga, ani nasza małość, ani żaden inny wzgląd nie wstrzymywał nas do miłowania Pana Boga. Nam się to wydaje takie oczywiste, że trzeba Pana Boga kochać, że jest takie przykazanie, ale można sobie przez absurd wyobrazić, że co by było, gdyby nie było takiego przykazania, gdyby nie było dozwolone miłować Pana Boga. A tymczasem Bóg nas zniewala niejako przykazaniem, żeby żaden wzgląd ludzki czy jakikolwiek inny nie wstrzymywał nas do miłości Pana Boga. Gdybyśmy umieli to zrozumieć, jak bardzo bylibyśmy wdzięczni najwyższej dobroci, która nie tylko nam pozwala, lecz nakazuje, byśmy ją miłowali. W dniu sądu Bóg w przedziwny sposób wpoi w umysły ludzi potępionych poznanie straty, jaką ponieśli. Majestat Boży ukaże im jasno najwyższe piękno swego oblicza i skarby swej dobroci. Na widok nieskończonego oceanu rozkoszy wola najwyższym wysiłkiem będzie chciała rzucić się ku Bogu, aby się z Nim zjednoczyć i cieszyć się Jego miłością, lecz nadaremnie. Wraz z jasnym i wspaniałym poznaniem Boga, jakie przeniknie rozum potępionych, sprawiedliwość Boża do tego stopnia odbierze im moc woli, że ona żadną miarą nie będzie mogła kochać tego przedmiotu, który jej rozum podda i przedstawi jako godny najwyższej miłości. Widok, który powinien by woli wzbudzić wielką miłość, zamiast niej zrodzi nieskończony smutek, który trwać będzie wiecznie, gdyż wspomnienie ujrzanego najwyższego dobra pozostanie na zawsze w duszach potępionych. Z tego wspomnienia nie zrodzi się żadne dobro, lecz wywoła ono tylko uciski, męki, udręczenie i wieczną rozpacz. W ich woli zapanuje niemoc oraz straszna, wieczna nienawiść i odraza do miłowania tej tak pożądanej wspaniałości. Tak więc nieszczęśliwi potępieńcy będą trwać na zawsze w zawziętości i rozpaczy, że poznali doskonałość godną najwyższej miłości, a nigdy nie będą mogli się nią radować ani jej miłować, bo wówczas, gdy mogli, nie chcieli jej kochać. To jest bardzo ważne, że tutaj na ziemi mamy szansę kochać Pana Boga i mamy takie przykazanie. Jeżeli tej szansy nie wykorzystamy, to później człowiek staje się niezdolny do miłowania Pana Boga i niejako Pan Bóg już nie wymaga od niego tej miłości, ponieważ potępieni są do niej niezdolni. Więc to jest wielki dar, że możemy miłować Pana Boga i z niego trzeba odpowiednio skorzystać. Gdyby wola Boża nałożyła przykazanie miłości potępionym, w jednej chwili byliby wyzwoleni ze swojego największego nieszczęścia. Ich największym nieszczęściem potępionych jest to, że nie mają tego przykazania, że nie mogą miłować Pana Boga. A błogosławieni są szczęśliwi jedynie dzięki wypełnieniu tego przykazania. Prawo nie jest dla sprawiedliwego przeznaczone, mówi święty Paweł, gdyż on, uprzedzając prawo, nie potrzebuje przynaglenia z jego strony i pełni wolę Bożą pod natchnieniem miłości panującej w jego duszy. Jeśli tak jest, za jakże szczęśliwych winniśmy uważać błogosławionych w niebie, wolnych i wyzwolonych spod wszelkiego rodzaju przykazań. Cieszą się oni posiadanie wszystkiego, wszystko przewyższającej piękności i dobroci umiłowanego, a stąd płynie radosne, lecz nieunikniona konieczność umiłowania wieczną miłością tej Najświętszej Boskości. W niebie będziemy miłowali nie dlatego, że nas prawo do tego zobowiązuje, tak jak tutaj na ziemi, lecz dzięki temu, że nas przynaglać i porywać będzie właśnie ta radość, której udzielać będzie sercom naszym ta boskość godna najdoskonalszej miłości. Wtedy to moc prawa ustąpi mocy radości, będącej owocem i pełnią zachowanego prawa. Jesteśmy więc przeznaczeni do radości obiecanej nam w życiu wiecznym przez przykazanie dane nam w tym życiu doczesnym. Tak więc tutaj mamy przykazanie do tego, żeby miłować Pana Boga, zaś w niebie będzie, nie będzie to przykazanie potrzebne, ponieważ każdy z błogosławionych będzie spontanicznie, niejako z konieczności, miłował Pana Boga. Niewątpliwie w wysokościach nieba serce nasze będzie wyzwolone od namiętności, dusza całkowicie oczyszczona z roztargnień, umysł oswobodzony od sprzeciwu, a siłą nic nie będzie stawiało oporu. Dlatego kochać tam będziemy Boga miłością stałą, nieprzerwaną. Gdy zamieszkamy w tych niebieskich przybytkach, dusze nasze trwać będą w ustawicznym ruchu, w którym znajdują tak bardzo upragniony spoczynek swej wiecznej miłości. Lecz niestety w tym życiu doczesnym nie spodziewajmy się osiągnąć tej miłości całkowicie doskonałej, która to nie będzie miała żadnych sprzeciwów ze strony naszych namiętności. Dopóki jesteśmy dziećmi, mamy rozum dziecięcy. Mówimy jak dzieci, kochamy jak dzieci, ale gdy będziemy doskonali w wysokościach nieba, wyzbędziemy się tego, co dziecięce i będziemy Boga kochać doskonale. Ale nie należy jednak w dzieciństwie życia naszego na ziemi zaniechać tego, co jest w naszej mocy i do czego przykazanie nasz obowiązuje, ponieważ nie tylko możemy je wykonać, ale nawet wykonamy je z łatwością, właśnie dzięki łasce Bożej, gdyż całe to przykazanie polega na miłości Boga, który jest nieskończenie dobry i godny miłości najwyższej. Tak więc trzeba Panu Bogu dać się cały. Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkiej myśli swojej, z całego umysłu swojego. Kto mówi cały, nie wyłącza żadnej cząstki. Całe serce to znaczy się całe serce. Cały umysł to znaczy cały umysł. Cała dusza to oznacza całą duszę. Mimo to jednak człowiek może równocześnie należeć całkowicie do Boga, a zarazem do Ojca i Matki, jak również do swojego władcy, czy do swojej ojczyzny, do swoich dzieci i swoich przyjaciół, a więc chociaż należy całkowicie do każdego, nie przestaje należeć do wszystkich. Człowiek oddaje siebie całego wyłącznie przez miłość, a oddaje się według miary swej miłości, jest więc nieograniczenie oddany Bogu, który kiedy dobroć Bożą miłuje nade wszystko. A gdy w ten sposób oddał siebie, Bogu nie powinien kochać niczego, co by mogło oderwać jego serce od Boga. Otóż żadna miłość nie odrywa serc naszych od Boga, jeżeli nie jest przeciwna jego woli. Dobroć Boża nie zraża się, jeśli widzi w nas obok miłości, ku niej również inne miłości, byleby zachowały względem niej należą cześć i uległość. Tak więc nie tylko wśród ludzi miłujących Boga z całego serca, jedni kochają Go więcej, drudzy mniej, ale nawet jeden i ten sam człowiek nieraz potrafi prześcignąć samego siebie w tym wspaniałym ćwiczeniu miłowania Boga nade wszystko. Któż nie wie, że każdy z nas czyni postępy w miłowaniu Pana Boga na początku nawrócenia ta miłość jest słabsza, a już na końcu jest zdecydowanie mocniejsza. Ale wszyscy prawdziwi miłośnicy są sobie równi w tym, że oddają Bogu całe swe serce, ze wszystkich sił, nierówni są jednak sobie w tym, że każdy z nich czyni to inaczej. Każdy jest inny i w sposób odmienny. Wszyscy zaś oddają całe swe serce przez wypełnianie przykazań, przy czym jedni czynią to mniej doskonale niż drudzy. Wartość miłości, jak kochamy Boga, zależy od wzniosłości i doskonałości, pobudki, dla której i ze względu na którą Go miłujemy. Zależy więc od tego, czy miłujemy Go dla Jego najwyższej, nieskończonej dobroci jako Boga i dlatego, że jest Bogiem. Jedna kropla takiej miłości ma większą wartość i posiada więcej mocy i zasługuje na większe uznanie niż wszystkie inne miłości, jakie mogłaby się znaleźć w sercach ludzkich lub wśród chórów anielskich. Teraz powiemy sobie o dwóch stopniach doskonałości w zachowaniu przykazania miłości w tym życiu śmiertelnym. Otóż młode i słabe dusze, które ledwie się narodziły z popiołów swej pokuty, nie mogą jeszcze wznieść się ku górze i swobodnie fruwać po niezmierzonych przestworach świętej miłości. Jeszcze je hamuje mnóstwo złych nawyków i niskich skłonności pozbawionych przez grzechy ich dawnego życia. Są one jednak ożywione i dynamicznie uskrzydlone prawdziwą miłością, w przeciwnym razie nie wyrzekłyby się grzechu, lecz ta ich miłość, jeszcze słaba, młoda, uwikłana w mnóstwo innych przywiązań, nie może wydać tyle owocu, jak ta, która już całkowicie zawładnęła serce. Czyli pierwszy stopień doskonałości miłości jest to, że kocham Pana Boga nade wszystko, ale równocześnie kocham wiele innych rzeczy. Rzeczy, które nie są kompletnie przeciwne Panu Bogu, ale nie są według Boga. Można powiedzieć, że chociażby Facebook niekoniecznie musi być przeciwny woli Bożej, ale to niejako jest obok woli Bożej. To nie odwraca nas koniecznie od Pana Boga, ale jest coś, co jest poza Bogiem i co do Boga niekoniecznie musi prowadzić. Istnieją też dusze, które poczyniły już postępy w boskiej miłości i wyrzekły się swego poprzedniego zamiłowania do rzeczy niebezpiecznych. Mimo to żywią przywiązanie niebezpieczne i zbędne. Ich przywiązania do tego, co powinny miłować zgodnie z wolą Bożą, są jeszcze zbyt namiętne i czułe. To jest właśnie ten drugi stopień miłości, doskonałości, który polega na tym, że dusza już wyzbyła się tych rzeczy zbędnych, które niekoniecznie muszą być przeciwne Bogu, ale są obok Boga, ale kocha te rzeczy Boże w sposób niedoskonały. Znaczy się zbyt wielką wagę do tego przywiązuje. Jest zbyt uczuciowa w tym wszystkim. Jak chociażby miłość matki, miłość ojca, czy miłość ojczyzny, miłość pobożności. To wszystko są dobre miłości. Natomiast dusza może kochać zbyt uczuciowo te wszystkie rzeczy. Następne dwa stopnie miłości Pana Boga są o wiele doskonalsze. To są takie dusze, które ani nie kochają rzeczy zbędnych, ani czego nie kochają nadmiernie, a miłują jedynie to, czego Bóg chce i tak, jak On chce. Szczęśliwe to dusze, gdyż kochają Boga, przyjaciół swych, miłują w Bogu, nieprzyjaciół zaś dla Boga. Oprócz Boga kochają one wiele rzeczy, ale żadnej poza Bogiem i bez Boga. Boga bowiem miłują nie tylko nade wszystko, lecz również we wszystkim i wszystko zaś w Bogu. Dusze te, chociaż niczego nie kochają poza Bogiem, miłują wiele rzeczy wraz z Bogiem. I to jest ten stopień, że nie ma już właśnie zbytniej uczuciowości w tej miłości, ale niejako jest wiele przedmiotów tej miłości, że jest miłość ojca, miłość matki, jest to unormowane, jest to wszystko dobre. Natomiast jest to przedostatni stopień do doskonałej miłości, o której sobie teraz powiemy. Bo dusze, które są na najwyższym poziomie, które kochają Boga w sposób najdoskonalszy, to są takie, które kochają, można powiedzieć, tylko i wyłącznie Boga. To są takie dusze, oczywiście nie negując miłości stworzeń, ale kochają Boga w stworzeniach, a stworzenia w Bogu. To znaczy się, one widzą wszędzie Boga. I to jest najwyższy stopień miłości, do którego jesteśmy powołani, do tego, żeby wszędzie widzieć Boga. Tak więc dobroć Bożą powinniśmy kochać nade wszystko, więcej niż samych siebie. Arystoteles twierdzi, że dobro rzeczywiście godne jest miłości, a dla każdego szczególnie jego własne dobro. A miłość, jaką mamy ku drugim, wypływa z miłości, którą żywimy dla siebie samych. Można się zapytać, czyż mógł coś innego powiedzieć filozof, który nie tylko nie kochał Boga, lecz prawie nigdy nie mówił o miłości ku Bogu. Jednak miłość Boża wyprzedza wszelką naszą własną miłość według naturalnej skłonności naszej woli. Wola jest tak oddana dobroci, a nawet jest jej już tak poświęcona, że gdyby jej jasno ukazana zostało nieskończone dobro, byłoby niemożliwością i chyba cudem, by nie ukochała go najwyższą miłością. Czyli człowiek, jego wola jest w sposób naturalny ukierunkowana ku dobru i ku dobru najwyższemu. W tym życiu śmiertelnym nie odczuwamy tej konieczności miłowania Boga tak doskonale, ponieważ nie znamy Go tak jasno. W niebie, gdy Go ujrzymy twarzą w twarz, miłować Go będziemy sercem przy sercu. To znaczy, że wszyscy oglądać będziemy, każdy w odpowiedniej mu mierze, nieskończone piękno Boga w zupełnej jasności. Tak też miłość do Jego nieskończonej wielkości nas największą siłą porwie. Wtedy nie będziemy chcieli, ani też nie będziemy mogli chcieć stawać jej jakiegokolwiek oporu. Dopóki jednak żyjemy tu na ziemi, gdzie nie widzimy tej najwyższej dobroci, stawiamy jej pięknie, lecz przeczuwamy ją tylko wśród naszych ciemności, skłania nas ona ku sobie i przyciąga, lecz nie zniewala do miłowania. Dzieje się raczej przeciwnie. Chociaż jest w nas naturalna, święta skłonność do miłowania Boga nade wszystko, to jednak brak nam sił do wprowadzenia jej w życie, o ile Bóg sam w sposób nadprzyrodzony nie rozleje w sercach naszych swej najświętszej miłości. Czyli to jest właśnie ten konflikt w człowieku. Z jednej strony wola jest ukierunkowana na miłowanie dobra najwyższego, a z drugiej strony jest tak słaba i tak ciemna, że często skłania się ku dobrom znikomym, ku dobrom stworzonym. Prawdą jest jednak, że jasne oglądanie Boga rodzi z całą pewnością konieczność miłowania Go więcej niż siebie. Tak też samo przeczucie Boga, to jest naturalne Jego poznanie, wzbudza niechybnie w nas skłonność do miłowania Go więcej niż siebie. Spośród wszystkich dóbr, które są nieskończone, wola nasza zawsze przedkłada w swojej miłości to dobro, które jest jej bliższe. Przede wszystkim swoje własne. Jednak między nieskończonością a tym, co skończone, tak dalece nie ma żadnego porównania, że wola nasza, poznawszy dobro nieskończone, bez wątpienia wzrusza się, skłania i pobudza do przeniesienia miłości tego oceanu nieskończonej dobroci nad wszelką inną miłość, nawet nad miłość samego siebie. Przede wszystkim dlatego ta skłonność jest bardzo mocna, ponieważ więcej jesteśmy w Bogu niż w sobie. Więcej żyjemy w Bogu niż w samych sobie. Jest takie przykazanie: miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Bliźni to oznacza ten, który jest blisko. I można wskazać na trzy poziomy, na trzy kategorie naszych bliźnich, naszych bliskich. I między tymi kategoriami jest dystans nieskończony. Bliźni z niższej kategorii, nigdy nie, choćby nie wiem, co robił, nigdy nie będzie tak bliski, jak bliźni z tej wyższej kategorii. Więc kto jest naszym pierwszym bliźnim? Naszym pierwszym bliźnim, kimś, kto jest nam zdecydowanie najbliższy, jest sam Pan Bóg. Bóg jest bliższy nam, aniżeli my sami sobie. Dlatego też w sposób metaforyczny również można odnieść to przykazanie do Pana Boga. I to jest coś bardzo ważnego w życiu takim codziennym, praktycznym, co do naszego życia teologalnego, miłości Bożej, że Bóg jest kimś, kim bliski, a tylko ktoś bliski może nas przemienić. Ktoś daleki nie przemienia. Podam przykład chociażby naszego prezydenta. Prezydent, jeżeli wyda jakiś ukaz, to jest kimś dalekim. Będziemy zobowiązani do wykonania, nie wiem, do płacenia podatków, do jakichkolwiek innych rzeczy. Ale on nas nie zmieni. Dlaczego? Ponieważ jest nam dalekim. I tylko i wyłącznie, jeżeli będziemy Boga postrzegać jako kogoś, kto jest bliski, to wtedy to będzie mogło nas przemieniać. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Nie powinienem żadnych rzeczy ukrywać przed samym sobą. Nie powinienem żadnych rzeczy jakoś wypierać. Więc do Boga zawsze mogę się zwrócić. I ta bliskość Boga w stosunku do człowieka jest tak intymna, że wszelka inna bliskość między stworzeniami jest czymś bardzo dalekim i czymś odległym. To jest bliskość większa aniżeli bliskość między małżonkami, aniżeli bliskość między ojcem, matką, no, ojcem a dzieckiem, matką a dzieckiem. To jest bliskość bez porównania. Chociażby jeśli chodzi o naszych bliźnich, z nimi nie jesteśmy na co dzień. Nie jesteśmy 24 godziny na dobę. Zaś Bóg jest z nami, jest w nas. Jeśli chodzi o naszych bliźnich, oni nie znają wszystkich naszych myśli, nie znają naszych pragnień. Bóg to wszystko zna. Bóg to zna, jeżeli wcześniej się niż powstaliśmy. Nawet jest tak bliski, że jest bliżej niż my sami. On lepiej zna nas samych, aniżeli my sami siebie. Dlatego też to jest ta naturalna skłonność do tego, że miłujemy tych, którzy są nam bliżsi. Jeżeli postrzegamy Boga jako kogoś faktycznie nam bliskiego, to wtedy to wszystko całkowicie zmienia optykę. Całkowicie zmienia naszą optykę. To nie jest już ktoś, komu trzeba odklepać, że tak powiem, pacierz, odklepać różaniec. Nie, to jest ktoś bliski, z kim mogę, komu mogę wszystko powiedzieć. Absolutnie. I między właśnie tą kategorią metaforyczną bliźniego, a drugą kategorią bliźniego jest nieskończony dystans. Drugą kategorią bliźniego jestem ja sam. Znaczy, nikt nie jest mi bliski z ludzi, ani z aniołów, jak ja sam sobie. Chociażby to była żona, ojciec, matka, oni nie są 24 godziny ze mną na dobę, nie znają moich myśli wszystkich, nie znają wszystkich moich uczuć, moich wszystkich mechanizmów. I co by nie robił mój bliźni, jakby się nie starał, nikt nie będzie mi tak bliski, jak ja sam sobie. I tak samo, chociażby cokolwiek ja bym nie robił, nigdy też nie będę tak bliski sam sobie, jak Bóg, który jest mi blisko. I to są właśnie te nieskończone dystanse między tymi trzema kategoriami bliźniego. Ale tutaj co wynika z tego, jaka praktyka z tego dla nas wynika? To, że skoro Bóg jest nieskończenie bliżej mnie, aniżeli ja sam sobie, to znaczy się, że mogę mu w sposób nieskończenie bardziej zaufać, aniżeli samemu sobie. Skoro on jest nieskończenie lepszy, nieskończenie bliższy mi, aniżeli ja sam sobie, to mogę mu to wszystko powierzyć w sposób bez żadnej troski, jak o sobie najbliższej. No i też tak samo jest, jeśli chodzi o naszych bliźnich. Nigdy nasz bliźni nie będzie aż tak bliski nam, jak my sami. Chociażby to się przykłada, przykład jest taki, że lepiej zrobić coś samemu, jest to pewniejsze, aniżeli delegować drugiemu. Bo drugi to zawsze będzie miał swoje koncepcje, zrobi to po swojemu i nie wyjdzie tak jakbyśmy sobie sobie tego życzyli. Więc to, co ta jedna myśl, jeżeli z tego wykładu będzie to dobro, to, żebyśmy Boga postrzegali jako kogoś bliskiego. Jeżeli to będzie zakodowane w głowach, to będzie coś bardzo dobrego. I właśnie z tej najświętszej miłości Boga wypływa miłość bliźniego. Jak Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swoje, tak też żąda od niego miłości dla ludzi, jako obrazu i podobieństwa miłości należnej jego bóstwu. Dlaczego właśnie mamy miłować samych siebie? No nie tylko, że dlatego, że jesteśmy bliscy, ale dlatego, bo jestem obrazem Trójcy Przenajświętszej. To faktycznie brzmi godnie. Jestem obrazem Trójcy Przenajświętszej. Jeżeli ja sobie zdam sprawę z tego, że ja jestem obrazem Boga, no to jest coś bardzo nobilitującego i coś, co wzbudza we mnie miłość. Tak samo, jeżeli patrzę na moich bliźnich. Jesteście obrazem Trójcy Przenajświętszej. To jest coś, co faktycznie bardzo nobilituje i powinno pobudzać każdego do miłości. Z tego właśnie tytułu złączeni jesteśmy z Bogiem, więzami tak ścisłymi, zależnością tak miłą, że nie wzbrania On nazywać siebie naszym Ojcem, nas zaś swymi dziećmi, gdyż jako dzieci Boże jesteśmy zdolni zjednoczyć się z istotą Boga, uczestniczyć w jej najwyższej dobroci i szczęśliwości. Ta sama miłość, która wzbudza w nas akty miłości Bożej, pobudza nas również do aktów miłości bliźniego. To jest jedno dzieło. To jest jedno dzieło miłości. To nie ma różnicy między miłością bliźniego, samego siebie, a Pana Boga. To jest jedna miłość. Jeżeli ja miłuję Pana Boga, On jest mi bliski, to też będę potrafił miłować samego siebie. A jak będę potrafił miłować Boga, który jest mi bliższy, aniżeli ja sam sobie i samego siebie, to ta miłość bliźniego przyjdzie z automatu, z konieczności. Dlatego mamy takie problemy z miłością bliźniego, ponieważ Boga postrzegamy jako kogoś dalekiego. I ktoś, kto jest daleko, on nas nie przemieni. On może dać jakiś ukaz, 10 Bożych przykazań. To jest konieczne, to jest potrzebne. A jeżeli Bóg nie będzie nam bliski, to nas nie przemieni. To będą tylko nakazy, zakazy, z którymi często będziemy, człowiek będzie mógł się buntować. Dlaczego będzie się buntował? Dlatego, bo Bóg będzie daleko. Nie, a Bóg jest blisko. Jeszcze można powiedzieć o kilka uwag na temat gorliwości i dobrze pojętej gorliwości, ponieważ gorliwość jest płonąca i gwałtowną miłością, powinny być mądrze kierowana. W przeciwnym razie mogłaby przekroczyć granice roztropności i umiaru. Nie znaczy to, żeby miłość Boża, choćby gwałtowna, mogła być kiedykolwiek nadmierna, czy to sama w sobie, czy też w poruszeniach i skłonnościach, jakie wznieca w duszy. Dla wykonania swych zamierzeń gorliwość posługuje się rozumem, każąc mu wynajdować środki pomocne w doprowadzeniu tych zamierzeń do pomyślnego skutku. Posługuje się także śmiałością i popędliwością dla pokonania stających jej na drodze trudności. Zdarza się więc nieraz, że rozum skłania gorliwość do stosowania środków zbyt ostrych i gwałtownych. Gorliwość posługuje się oburzeniem na zło, lecz zarazem poleca wyraźnie, aby gniew zmierzający do zniszczenia grzechu i nieprawości oszczędził w miarę możliwości grzesznego i zepsutego człowieka. Gniew jednak, gdy pozwolimy mu się rozpętać, jak nieokiełznany i narowisty wierzchowiec ponosi jeźdźca poza szranki, a ochłonie dopiero wtedy, gdy zabraknie mu tchu. Popędliwość jest sługą dzielną, mocną i bardzo przedsiębiorczą. Z początku potrafi więc wykonać niemałą robotę, ale jest ona zarazem tak ognista, ruchliwa i nieopatrzna i tak porywcza, że ilekroć spełni coś dobrego, czyni też równocześnie wiele zła. Popędliwość jest pomocą daną przez naturę gorliwości, pomocą której używa łaska w służbie gorliwości do wykonania jej zamierzeń. Jest to jednakże pomoc niebezpieczna i niezbyt pożądana, jeśli wzrośnie w siły, przywłaszcza sobie władzę i obala rządy rozumu oraz rządzące się miłością prawa gorliwości. Jeżeli natomiast jest słaba, nie zdoła uczynić nic ponad to, czego by sama gorliwość nie potrafiła dokonać bez niej. Popędliwość wzbudza zawsze słuszną obawę, że wzmocniwszy się opanuje na koniec i serce, i gorliwość, podając je swej tyranii, przypomina sztuczne ognie, które potrafią w jednej chwili objąć pożarem cały budynek, tak że niepodobna go ugasić. Popędliwość to jest właśnie po łacinie, bo to jest apetyt, który patrzy na dobro jako trudne. Gorliwość często posługuje się, ona ma za zadanie posługiwać się tą popędliwością właśnie w zniszczeniu zła. Natomiast jest jeden mały haczyk, że u nas, ludzi grzesznych, którzy często jesteśmy może nawet i świeżo nawróceni, nie potrafimy opanować tego gniewu. Powodujemy się niby to świętą gorliwością, a to jest nic innego jak nasza własna popędliwość, jak właśnie nasza własna popędliwość, i wtedy wyrządzamy więcej szkód, aniżeli dobra. I często podaje się jako przykład, że przecież Mojżesz się gniewał, Pan Jezus się gniewał. No tak, ale wtedy, kiedy przychodzą nam na myśl właśnie te przykłady świętych, to właśnie powiedzmy sobie, miejmy takiego ducha jak Mojżesz, jak Eliasz, jak nasz Pan Jezus Chrystus, to wtedy będziemy mogli sobie pozwolić na użycie tej popędliwości, ponieważ ten duch, który był ożywiany przez proroków, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, był duchem dobrym, który potrafił postawić odpowiednie granice, tak ażeby zło zostało zniszczone, a żeby nie przekroczyć odpowiedniej miary.